Cyber Radio.
Dobry wieczór, witamy naszych miłych radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Maciej.
I Artur z tej strony, witamy serdecznie w naszym Cyber Radio.
Tak, i dzisiaj sprzęgamy się z wami w nadawaniu i odsłuchiwaniu tej audycji, bo będziemy sobie mówić o sprzężeniach.
Dzisiaj sprzężenia. Powiemy sobie, co to jest sprzężenie. Sprzężenie jest to jedno z najciekawszych tak naprawdę rzeczy, które możecie znaleźć w cybernetyce. Na pewno warto wiedzieć, co to jest sprzężenie zwrotne. I dzisiaj właśnie powiemy sobie o tym i powiemy, w jaki sposób wykorzystywać te sprzężenia w naszym cybernetycznym życiu.
Tak, no bo życie to jest takie, że nie żyjemy sami, żyją nasi członkowie naszych rodzin, wszyscy, prawda, ludzie i różne systemy, jeśli sobie zidentyfikujemy, i są relacje, no, międzyludzkie, rodzinne, no a jak to mówi Mazur, tak definiując takie nazwiska, zjawiska, nazywając je, że takie relacje między systemami, no na przykład ludźmi, polegające na oddziaływaniu między nimi, nazywamy właśnie sprzężeniami.
Tak, czyli sprzężenie jest to oddziaływanie jednego systemu na drugi.
Tak, no i może tutaj też takie w ramach pewnego eksperymentu.
Tak, dzisiaj idziemy z postępem i takie, będziemy mieli slajdy.
Takie wideo radio robimy, czy też obrazkowe radio. I na tym slajdzie są sprzężenia proste, gdzie jeden system oddziaływuje na drugi, czy przekazuje mu jakieś, czy to informacje, czy to energię, tak, żeby wywołać jakieś pożądane działanie.
Tak, i w tym sprzężeniu prostym ten system Y już nie oddziaływuje z powrotem na system X. No. A w czymś, co się nazywa sprzężeniem zwrotnym, to ten system Y oddziaływuje z powrotem na system X. Czyli definicja sprzężenia zwrotnego to...
No to właśnie takie sprzężenie, gdzie oba systemy na siebie oddziaływują. W pętli.
Tak, pętli wzajemnie oddziaływujące na siebie systemy to jest sprzężenie zwrotne. I tutaj ciekawostka. Okazuje się, że większość sprzężeń, jakie występują w życiu, to są sprzężenia zwrotne. Bardzo rzadko mamy do czynienia z sprzężeniem prostym. I też bardzo dużo ludzi popełnia, no, taki błąd poznawczy, myśląc, że jakieś tam sprzężenie z innym człowiekiem czy z jakimś systemem jest sprzężeniem prostym, a tak naprawdę to jest sprzężenie zwrotne i z tego mogą wynikać różne komplikacje.
Zgadza się, bo w większości wydaje się, że zwłaszcza w takiej relacji, no, kierownik podwładny, władza, obywatel, pan każe, sługa musi. To jest z obu stron takie wrażenie, można powiedzieć. A tymczasem, no nie, obywatele dają zwrotne informacje dla swojej władzy. Na przykład w wyborach kolejnych. I to jest właśnie ważne takie zauważenie Mazura, ponieważ w procesach technologicznych można i opisuje się skomplikowanymi równaniami sprzężenia jako ciągłe procesy. A w cybernetyce, zwłaszcza w takiej socjocybernetyce, warto dostrzec, że te procesy, no, zachodzą w sposób, są obserwowalne w sposób taki dyskretny. I na przykład sprzężeniem zwrotnym może być dopiero co 4 lata. Obywatele na przykład wybierają innych, albo czas zdarzało się, że i tych samych. Na przykład, no, też pracownik. Też nie,
no właśnie, dałeś ten przykład, pracodawca, pracownik, pan każe, sługa musi, i często takim szefom wydaje się, że jak oni każą, no to ten sługa, to znaczy sługa, no pracownik zrobi to, co oni chcą, I tyle, tak? A potem się okazuje, że ten pracownik nie zrobił, albo zrobił inaczej niż oni myśleli. A dlaczego? No bo oni być może komunikowali jakąś informację zwrotną, ale ten szef nie chciał słuchać lub nie rozumiał, bo myślał, że no, sprzężenie jest proste, a to było sprzężenie zwrotne. No i sam sobie jest winien w pewien sposób.
No pewnie. No to nawet w pracy Mazura, cybernetyka, zarządzanie, jest właśnie takie sytuacja opisywana, że pracodawca i pracownik wydają sobie wzajemnie rozkazy. Jeden wykonania pracy, a pracownik daje żądanie płacowe. To też jest polecenie. Zapłać mi. No i nie wtedy dopiero można diagnozować sytuację. Dlatego tutaj właśnie wychodzi na jaw diagnostyczna moc cybernetyki.
No. Diagnostyczna moc cybernetyki i właśnie znajomość czegoś, co Mazur nazwał twierdzeniami o sprzężeniach zwrotnych, bo o sprzężeniach ogólnie, tak? Bo musimy powiedzieć, że to nie te sprzężeń. To jest wydedukowany i udowodniony matematycznie. Wszystko zaczyna się od takiego twierdzenia mówiącego o reaktywności systemu. To może tutaj zobaczymy, jak to wygląda. Mamy tutaj taki następny slajd, gdzie mamy obiekt X oddziaływujący na obiekt Y. Tak? I obiekt X i obiekt Y mają coś, co się nazywa reaktywnością, a reaktywność systemu jest to stosunek relacji reakcji, przepraszam, systemu do bodźca działającego na ten system. Czyli jeżeli podzielimy sobie coś, co się nazywa reakcją, czyli oddziaływanie wyjściowe, na podzielimy przez bodziec, czyli oddziaływanie wejściowe, to mamy coś, co nazywa się reaktywnością. I właśnie z tego wzoru Mazur wyprowadził matematycznie i udowodnił 11 sprzężeń, twierdzeń o sprzężeniach, tak?
Tak, czyli tak jeszcze raz reaktywność, żeby to słowami wypowiedzieć. Reaktywność jest tym większa i mocniejsza reakcja, i może tym słabsza niż im większy działający bodziec. Jest odwrotnie proporcjonalna do bodźca. Dobrze, tutaj z tego grafu można właśnie takie wyprowadzić różne równania, na podstawie których Mazur dedukował. No tutaj to też jest ważne, taką hierarchię nauk, którą zastosował, że no, matematyka jest dziedziną, metadziedziną dla cybernetyki. I stąd, posługując się równaniami matematycznymi, wyprowadził te twierdzenia. To ja może pokażę listę tych wszystkich twierdzeń, o których tutaj będziemy opowiadać.
Pierwsze tak, to jest... i teraz te twierdzenia, my tu powiemy, nie powiemy o wszystkich, no. Wspomnimy wszystkie w jakiś tam sposób, jest ich 11 i tu oczywiście naszych słuchaczy odsyłamy do książki Mazura Cybernetyka i charakter.
Tak, cybernetyka i charakter, tam są one opisane. Strona dowodowa lepiej jest rozwinięta w cybernetycznej teorii układów samodzielnych, też Mazura. No i można też posłuchać dwóch wykładów docenta Koseckiego w ramach Akademii Narodowo-Informacyjnej nagranych, gdzie dwa wykłady o sprzężeniach zwrotnych właśnie z bogatymi przykładami nagrał. No ale może to wracajmy, bo tam pierwsze
przyczynach reakcji. Pierwsze o przyczynach reakcji. Ja tu może przeczytam za Mazurem. Reakcja każdego z dwóch sprzężonych ze sobą systemów jest spowodowana przez reaktywność tego systemu i reakcję drugiego systemu. Bardzo ważne, podkreślam jeszcze raz twierdzenie.
No, to takie różne dylematy rozwiązuje, że to, no, na przykład o taki psychologiczno-penitencjarny przykład sądowy. Czy przestępca, no to jest winien powinien odpowiadać za swoje czyny, no dlatego, bo jest zły, no czy to może jednak tylko dlatego, żeby wyrastał w takim, a nie innym środowisku. No ten wzór nie pozostawia żadnych wątpliwości, oba te czynniki powinny być uwzględnione. No wiadomo, czasami może miał większą reaktywność i zbyt bardziej w stosunku do innych reagował na to, na jakieś bodźce, ale trzeba wziąć pod uwagę obie rzeczy. Nie można tak przestawać na jedno.
To samo na przykład w stosunkach interpersonalnych, jakiś tam mąż, żona. Bardzo często jest tak, że to mąż obwinia żonę, że to jej wina, a żona obwinia męża, że to jego wina. A ten wzór nie pozostawia wątpliwości, wina leży po obu stronach.
No tak, no bo jak będziemy nawet podjudzać żonę, no to nie dziwmy się, że będzie tak, a nie inaczej reagować. No
i vice versa.
No może też jest nerwowa, no jakby była spokojniejsza, to ten, no ale obie rzeczy, to nie ma tak. Wina leży po drugiej stronie. No i bardzo następne twierdzenie o wpływie poprzednich reakcji. Znowu to przekształcamy tylko wzory i na przykład kolejna reakcja systemu na przykład X zależy od iloczynu reaktywności obu systemów i tej poprzedniej reakcji.
Tak, reakcja każdego z dwóch sprzężonych systemów zależy od jego poprzedniej reakcji. Czyli to, co tutaj nawet już poruszyłeś temat o tej nerwowej żonie, tak? No, po prostu to dokładnie też jest tutaj udowodnione, że ta reakcja, jak gdyby reakcja zależy od poprzedniej reakcji. Czyli jak ktoś zareagował burzliwie, no to ta reakcja będzie inna niż jak ktoś zareagował na spokojnie.
No zgadza się, bo to czy mąż z żoną się będą kłócić, czy też gruchać jak gołąbeczki, to jest dlatego, że oboje stworzą tak, a nie inaczej sprzęgnięty układ. I nic poza tym. Także oboje i nie ma się co dziwić, że dobre, że takie, a nie inne reakcje będą, że tak powiem, ponawiane, w jakiś tam sposób wzmacniane, ale będą zależne.
Dotknąłeś wzmacniania, to może przejdziemy do tego trzeciego twierdzenia o wpływie reaktywności, które mówi, że zachowanie się każdego z dwóch sprzężonych systemów zależy od iloczynu reaktywności obu tych systemów.
Ale może jeszcze zanim to zaczniemy, to jeszcze takie dopowiedzenie do tego poprzedniego, wpływie poprzednich reakcji. Poprzednia reakcje zaczynają się od pierwszego kroku. To takie hasło, które warto zapamiętać.
Tak. Bardzo ważna sprawa. Pierwszy krok.
Pierwszy krok. Najważniejszy jest pierwszy krok. Jak rozpoczynamy znajomość, czy też kontakty biznesowe, czy też idziemy na randkę. Ważny jest pierwszy krok, żeby dobrze zaprezentować się przed jakąś wybranką serca, czy potencjalnym kontrahentem biznesowym. Trzeba i każdy intuicyjnie czuje, że to musi być bardzo dobrze przygotowane, ten pierwszy krok. Dobrze.
No tak, jeżeli, to w przypadku, no, jeżeli chcemy wzbudzić pozytywną reakcję, natomiast możemy też użyć tego, moglibyśmy nazwać to twierdzenie o pierwszym kroku i moglibyśmy też tego użyć do tego, do sytuacji, w której chcemy, żeby nie było reakcji, no to wtedy musimy po prostu nie wykonać pierwszego kroku i nie będzie sprzężenia. O tym mówi kolejne ze stwierdzeń, mówią o braku sprzężenia, tak? Czyli jeżeli reaktywność jest zero, to może tu wyjdziemy, bo to się łączy. Jeżeli reaktywność z jednego z systemów jest zero, no to pamiętamy, że mamy tam to mnożenie tych reaktywności, to wtedy okazuje się, że nie zaistnieje sprzężenie i ten pierwszy krok, jeżeli nie wykonamy pierwszego kroku, no to w taki sposób możemy uniknąć, no chociażby, nie wiem, jakiejś sytuacji, bo nawet... A propos tego pierwszego kroku, to też wojny się zaczynały od jakichś małych rzeczy, wydawałoby się, tak? Coś małego się tam wydarzyło. Ktoś komuś porwał dziewczynę, jak to było w mitologii, i od razu wojna. Czyli nie tyle porwał, co w ogóle poderwał.
No, zgadza się. No i to nawet jak sobie to analizujemy, te oba sprzęgnięte systemy, to nie dojdzie do sprzęgnięcia, no jeśli któryś z tych czterech elementów będzie zero, czy to nie wykonamy pierwszego kroku, czy ktoś po prostu no, na to nie zignoruje po prostu, czyli reaktywność jego będzie zero, albo że tak powiem, może się i wzburzy i oburzy, ale postanawia nie wypowiedzieć tego, czy też nie, albo jakoś ten kanał po prostu informacyjny będzie przyblokowany, nie dojdzie, nie dotrze to do tego pierwszego systemu, no i ten pierwszy znowu też potrafi to zignorować, czy też no, nie odpowiedzieć. No, na którymś tym jednym z czterech elementów zostanie przerwana ta pętla i nie dojdzie do sprzężenia. To właśnie no, bliskie są te rzeczy o tym pierwszym kroku i o braku sprzężenia.
No, a one tak naprawdę, ten brak sprzężenia wynikają z czegoś, co się nazywa o wpływie reaktywności, takie twierdzenie, które tak. Mówi, że to już powiedziałem, ale powtórzę, zachowanie się każdego z dwóch sprzężonych systemów zależy od iloczynu reaktywności obu tych systemów. Co tu dokładnie oznacza, jak mamy iloczyn, to jeżeli jedna z tych wartości będzie zero, no to reakcja nie zaistnieje.
Tak, tak. No ale jeśli chodzi o wpływie tych reaktywności, także no na podstawie, jeśli ustalimy te reaktywności tych systemów, to kolejne zachowania jednego czy drugiego systemu właśnie będą zależne od ich, iloczynu. No co by to można było powiedzieć? Znowu Mazur to lubi takie damsko-męskie, no ale tam na przykład zwaśnione małżeństwo znowu. Mąż od żony, a żona od męża domagają się zmiany postępowania. No to i takich w stosunkach takich mających postać walki, no każda strona usiłuje zmienić postawę strony przez jej gnębienie, nękanie, no ale to nie dochodzi to do jakiegoś takiego skutku. No bo oni są już tak sprzęgnięci. No to trzeba
tak, zupełnie... Nie są tak sprzęgnięci, a po drugie może to twierdzenie kolejne tutaj przedstawimy, a mianowicie o przeciwstawnych zmianach reaktywności.
No właśnie, właśnie.
Ono tu ma zastosowanie i ja może je przeczytam. Jak tutaj znajdę o przeciwstawnych już moment. Zachowanie się każdego z dwóch sprzężonych systemów nie zmieni się pomimo zmiany reaktywności jednego systemu, jeżeli przy tym nastąpi odwrotna zmiana reaktywności drugiego systemu. Czyli to, co ty powiedziałeś, że jeżeli no tu mąż, prawda, jakoś tam próbuje, gnębi, naciska, wydaje mu się, że zmieni, czyli on zmienił tą reaktywność być może jakoś, no ale jeżeli żona też zmieni reaktywność w przeciwnym kierunku, to sytuacja pozostanie bez zmian i oni będą na tej samym, tak samo sprzęgnięci, jakbyś to powiedział, tak?
No może jeszcze taki bardziej lepiej ilustrujący to przykład, no jak właśnie próbują zmieniać własną reaktywność, no na taki sposób przemijająca miłość, prawda? No ktoś mu się tam znudził, jeden partner próbuje coraz rzadziej się spotykać, no to ten drugi, pomimo że rzadziej się spotykamy, no to jakoś intensywniej tam przeżywać te randki, prawda? Żeby zachować. No sprzężenie, że tak powiem, dostanie ten afekt między nimi, no dalej na takim samym, że tak powiem, poziomie jest to sprzęgnięcie. Ale jeden osłabia, drugi stara się wzmacniać. Warto tylko tutaj, już to co mówiliśmy tam we wcześniejszych tych audycjach, że można zmniejszać swoje oddziaływanie, bo to do zera, to nie ma w tym żadnego problemu. Natomiast problem jest wzmacniać, potęgować swoje oddziaływanie, bo możemy tylko dojść do swojej maksymalnej mocy. Mocy oddziaływania, więc tutaj, że tak powiem, w lepszej sytuacji jest ta strona, która osłabia oddziaływanie, a ta, która przeciwstawnie zmienia właśnie reaktywność, to może tylko dojść do pułapu swojej mocy maksymalnej. No dobrze, lećmy dalej, bo jest jeszcze i samo sprzężenie, które to występuje wtedy, kiedy jeden z tych systemów ma reaktywność równą 1.
No, taki potakiwacz, tak?
Taki potakiwacz. Po prostu przekazuje ten. Przekazuje to system, to oddziaływanie do siebie. No, potakiwacz albo, no nie wiem, lusterko może to być, w którym się po prostu przeglądamy, no jakieś kontrolujemy. No jest to ważne. Można to w różnych procesach sterowania wykorzystywać, żeby się rzeczywiście upewnić, co my tak naprawdę no, robimy. No nie wiem, kierowca cofający gdzieś tam potrzebuje tam pomocnika, który mu tam powie, czy jedzie bezpiecznie w pożądanym kierunku.
No i kolejne chyba... o braku sprzężenia. To już tu sobie żeśmy powiedzieli o tym. Tam pamiętacie, że mamy iloczyn tych reaktywności, jest odpowiedzialny za sprzężenie. No i jak jedna z wartości iloczynu będzie zerowa, no to mamy brak sprzężenia, tak?
Tak. Tak, no czasami to można sobie pomylić, ten, nie wiem, no, czy sprzężenie proste to jest przykładem braku sprzężenia. No, jednym z przykładów braku sprzężenia, bo pamiętajmy...
Nie, no to jest warunek konieczny, ale niewystarczający, tak?
Raczej to jest jeden z przykładów według mnie, bo no, jak sobie tam popatrzymy...
No tak. Ale to musielibyśmy zbadać ten obieg Y, czy on nie ma reaktywność, czy ma reaktywność zero, czy po prostu do niego nie dotarła informacja, tak jak powiedziałeś. No może to być jeden z przypadków.
Czy nie wyszło
natomiast
tej
może
informacji.
Być inna, bo to obieg Y, OX oddziaływuje w jakiś sposób, a to oddziaływanie nie dociera do tego obiektu X, albo jest jakoś jakieś inne mogą zaistnieć sytuacje, tak? Może być skierowane w inną stronę, no to...
No. A to takie z wielu osobami właśnie co to... rozmawiałem, albo taka sytuacja była taka ostatnio, no śmieszna, nieśmieszna o tych stadninach i wymianie tych kierownictwa w tych stadninach, prawda? Czy to przychodzi nowa ekipa i zmienia kierownika. No i ten kierownik, jak rozpatrujemy sprzężenie pomiędzy tym kierownikiem, prezesem a załogą, no że tak powiem, w poprzedniej sytuacji było jakieś to tam sprzężenie, bo na pewno tyle lat nie mógłby człowiek funkcjonować, jeśli by do niego nie docierały różne sygnały. A tu wprowadzają nowego, no i przez na pewno jakiś czas, no załoga, a to on jest taki z nadania politycznego, to tam nie będą mu udzielali informacji, no nie będzie miał właśnie jakiejś wiedzy, co się dzieje, bo będzie musiał dopiero wypracować te metody, popracować nad reaktywnością załogi, a może nad swoim jakimś takim poznawaniem, no także trzeba tutaj do
znajomość sprzężeń zwrotnych, cybernetycznych sprzężeń zwrotnych jest nieodzowna w każdym procesie zarządzania.
W każdym procesie zarządzania. I to tak poddajemy ten przykład jakiś taki pod osąd, bo mi się wydaje, że no media to takie stereotypowe podejście podają, a się zmieniło, ale to co tak naprawdę się stało? No właśnie się po prostu bierzemy sprzężenia i za pomocą teorii sprzężeń analizujemy sytuację, co się stało. Pomijając, czy to się dobrze stało, czy się źle stało, bo my nie wiemy, czy to się dobrze stało, czy się źle stało. My się na tym nie znamy. O, trochę się na sprzężeniach znamy, więc powiemy wam, że jest jeszcze twierdzenie o jednakowości zmian reakcji. No, czyli i to twierdzenie brzmi tak, że zmiany reakcji dwóch sprzężonych ze sobą systemów o stałych reaktywnościach są jednakowe. No, to... cały czas jak no, mamy takich dwóch przykład, no, jakby to powiedzieć.
No właśnie, ale teraz zanim jeszcze dasz przykład, no. To ja tu może sprawdzę sprzężenie zwrotne z naszymi słuchaczami, bo widzę, że mamy tutaj kogoś, kto nas ogląda na żywo, widzimy, nie wiem czy to Mariusz, jeżeli jesteś tutaj na czacie, to witamy serdecznie. Jeżeli masz jakieś pytania, no to z chęcią odpowiemy.
Tak. Dzisiaj tekstowo, ale...
Tak, dzisiaj tekstowo, następnym razem będzie możliwość dzwonienia, będzie można zadzwonić do nas. A myśmy mówili o tym sprzężeniu, o jednakowości zmian reakcji. Jeszcze tu powtórzę za tobą. Zmiany reakcji dwóch sprzężonych ze sobą systemów o stałych reaktywnościach są jednakowe. No i co z tego wynika dla zwykłego użytkownika? No o tym, że był taki przykład mazurowski, gdy chwieje się łódka, chwieje się również stojący w niej żeglarz, a gdy chwieje się żeglarz, chwieje się również łódka i w rezultacie żeglarz i łódka chwieją się w jednakowym rytmie. No żeby to sprzężenie było ustabilizowane, no to tak to musi wyglądać. No, o bezwymiarowości iloczynu reaktywności, to ty, Maćku, masz tutaj doktorat z tego.
Czy doktorat? Dworujesz sobie ze mnie, Arturze. No, po prostu, no jak to pamiętamy tam z lekcji fizyki, sobie tam wyprowadzamy te różne jednostki. Jakbyśmy to próbowali wyprowadzić jakieś jednostki, bo iloczyn reaktywności, bo wiadomo, no tam od iloczynu reaktywności to sporo no zależy, no chociażby zależą kolejne reakcje. No i teraz, iloczyn reaktywności jest bezwymiarowy, bo na przykład jak, a ten taki dowcipny przykład Mazura, że znowu jakaś taka zakochana para i jeden partner słuchanie miłych słów skłania go do pieszczot, no to drugiego z kolei zaś doznawanie pieszczot skłania do wypowiadania miłych słów. Czyli jest tutaj jakaś taka wzajemna pętla sprzężenia zwrotnego. No i jednostki tutaj wprowadzone są pieszczoty, miłe słowa, do miłe słowa się zamieniają na pieszczoty. No jak takie jednostki, że tak powiem, takimi jednostkami mierzyć te zjawiska? No kilogram, no to jest tam gdzieś w Sevres pod Paryżem, metr podobnie, wiemy co to jest i można, czy też nawet sekunda jest porządnie zdefiniowana, używamy takich miar, no ale pieszczoty, miłe słowa, no, ale tutaj właśnie przychodzi z pomocą to twierdzenie o bezwymiarowości iloczynu reakcji i jak już sobie sprzęgniemy to, to nie jest ważne właśnie ta jednostka i tutaj jest taka siła diagnostyczna cybernetyki i jej użyteczność do badania takich interdyscyplinarnych zjawisk. No, można sobie tak spojrzeć na takie zjawisko, że możemy abstrahować od, że tak powiem, jednostek i miar, tylko mierzyć, no porównując na przykład kolejne reakcje, kolejne obserwacje, jak one mają się do siebie. No to by było.
To by było chyba na tyle, jeśli chodzi o te twierdzenia. Dokładniej zachęcamy do sięgnięcia do książki Mazura, Cybernetyka i charakter. A teraz jeszcze powiemy sobie troszeczkę o systematyce sprzężeń zwrotnych. I tutaj takie dwa pojęcia wprowadzimy, a mianowicie przebieg reakcji. No i teraz jeżeli te reakcje wzrastają, reakcje, które wzrastają, tak? Jeżeli pozostają niezmienione lub maleją, ale zawsze pozostają dodatnie bądź zawsze ujemne, no to będziemy je określać albo jako monotoniczną zmianę, przebieg reakcji, a które są na przemian dodatnie i ujemne jako oscylacyjne, tak? No tak. I tutaj wprowadzamy to pojęcie sprzężeń dodatnich i sprzężeń ujemnych. Czyli jeszcze raz, sprzężenie dodatnie to jest takie, które powoduje przebieg reakcji monotoniczny, a dodatnie jest takie, gdy ten iloczyn dwóch sprzężonych ze sobą systemów jest dodatni, tak? Ten iloczyn reaktywności.
Tak, czyli iloczyny, no bardzo proste, no dodatnie to są te, co są iloczyny reaktywności dodatni, a ujemne te, co iloczyny reaktywności ujemny. No i czyli tak, te dodatnie to zawsze zmierzają tam
no albo będą rosnąć, albo będą
maleć, albo będą ustalone.
Albo będą ustalone. Tak. Natomiast jak będą ujemne, no to będziemy mieli taki oscylator, tak?
Tak, będzie oscylator. Raz.
A propos biznesu, tak?
No też a propos biznesu. I to też. A konflikty, prawda? To też jest sprzężenie ujemne. Tak. Bo zawsze odpowiadamy na krzywdę, odpowiadamy działaniem, no, dla nas, że tak powiem, dobrym, prawda? Coś, doznaną krzywdę próbujemy sobie zrekompensować i każdy tak w odwrotną stronę. No i teraz no te różne, na przykład te konflikty mogą być wygasać czasem, ale mogą eskalować, a mogą być ustalone. No ale co my tam o konfliktach? Ten przykład z łódką taki jest.
No ale to można... z łódką to trzeba by wprowadzić to pojęcie rozbieżnych i zbieżnych może jeszcze. Tak? Czyli idziemy dalej. Czyli mamy sprzężenia, które są rozbieżne. Rozbieżne są w takie, gdy ten iloczyn jest większy od 1, z tego co pamiętam.
Tak, moduł iloczynu, moduł, czyli wartość bezwzględna z iloczynu. Tak?
A jeżeli moduł jest mniejszy od 1, to mamy zbieżne. No i tutaj ten przykład z łódką, tak? Jeżeli mamy, no biorąc, co to jest, co to jak łódka, mamy żeglarza na łódce i łódka się zaczyna kołysać. No. Jak się zaczyna kołysać, no to mamy ujemne sprzężenie. No tak. Bo raz, żeby, bo co, łódka w jedną stronę, żeglarz musi w drugą, żeby balastować. No tak. I teraz jeżeli będzie to sprzężenie zbieżne, czyli ta będzie iloczyn reaktywności mniejszy od 1, no to będzie to kołysanie będzie ustawać, no i w pewnym momencie łódka się zatrzyma, no i okej, wszystko będzie w porządku. Natomiast jeżeli by byłoby rozbieżne i ten iloczyn, moduł iloczynu reaktywności by był większy od 1, no to w pewnym momencie żeglarz wpadnie do wody.
No tak, rozchwiałby po prostu tą łódkę i by się nic nie stało. No to albo jakby to ten nietrzeźwy kierowca, który próbuje kontrować z jakimś tam, czy tam opóźnieniem, czy z przesadnie, no nie wyprowadzi, że tak powiem, auta z jakiegoś poślizgu, tylko coraz bardziej będzie to się mu ten zygzak sinusoida rozjedzie. No albo też inny przykład z łódką, jeszcze do tych, jakby było sprzężenie dodatnie, tak? Nabiera wody, bo przechyliła się łódka, zaczyna nabierać wody, nabrała wody, jeszcze bardziej się przechyla. No takie rozbieżne dodatnie, tak? Jest cały czas, zjawisko jest wzmacniane. Nie tak jak ten marynarz, który próbuje przeciwdziałać wychyleniu, czyli to jest ujemne. To jest właśnie, bo to takie, trudno, spotkałem się właśnie z takim czymś, no ciężkim, że tak powiem, no zrozumieniem, no co jest ujemne, dodatnie, bo niektórym to się na przykład takim zaprogramowanym automatycznie wydaje, że to co ujemne sprzężenie to jest dobre, no dla automatyka w procesach psychologicznych, w procesach technologicznych, no tak, no to jest bez sprzężenia ujemnego, no nie da się żadnych technologicznych procesów przeprowadzać, bo fabryka wybuchnie zaraz. I mi się tak wydaje, że to sprzężenie ujemne musi być dobre. No a ujemne to jest wojna, to jest sprzężenie ujemne.
To jest wojna, no ujemne to jest oscylacja, ona nigdy nie jest za dobra. No najlepiej to, znaczy najlepiej, no zależy do czego, no ale jakieś takie sprzężenie ustalone najlepiej, no bo wtedy, albo tak jak to w cybernetyce było, no mówiliśmy o systemach autonomicznych, no i najlepiej to tak jak rozwój systemu autonomicznego, a mianowicie, no najpierw jest jak gdyby rośnie nam, a później się ustala w jakimś sposobie.
Zgadza się. Ale tu mamy pytanie pytanie mamy tutaj od naszego radiosłuchacza, pana Michała. Pan Michał pyta się, gdzie jeszcze można dowiedzieć się o sprzężeniach?
No to już mówiliśmy. Po pierwsze książka Mazura, Cybernetyka i charakter. Wykłady docenta Koseckiego. My wkleimy wszystko pod audycją. No. A jeszcze ostatnio były też kilka ciekawych wykładów się pojawiło, a mianowicie wykłady inspektora Węgrzyna. On też zajmuje się sprzężeniami zwrotnymi.
Tak, i to chyba najciekawsze źródła o tego. No chyba, żeby ktoś taką już stricte matematyczną, automatyczną literaturę chciał studiować, no to pewnie by o tych sprzężeniach z różnymi tam całkami i różniczkami, no aczkolwiek i u Mazura takie się znajdują. Znajduje taki aparat. Dobrze. Myślę, że odpowiedzieliśmy dobrze na pytanie. Czyli tak, mamy klasyfikację na dodatnie ujemne.
Trójka minus. No. Czyli tak, ja myślę, że tyle chyba o tych twierdzeniach. Powiedzieliśmy sobie, co to jest sprzężenie, co to jest sprzężenie zwrotne. No. Opowiedzieliśmy o tych 11 twierdzeniach o sprzężeniach. Tutaj ciekawe informacje dla ludzi, którzy chcieliby się dowiedzieć a propos właśnie jak działać. w oparciu o sprzężenia, ta systematyka sprzężeń. No i tyle, jeszcze raz odsyłamy do tych materiałów.
Tak.
Dziękujemy za dzisiejszy czas. Mam nadzieję, że coś ciekawego powiedzieliśmy. Zapraszamy na nasze kolejne audycje, zapraszamy na audycje z innych naszych cyklu, tak? Mamy nowy cykl, wczoraj chyba odbyło się pierwszy odcinek tego cyklu o kontrwywiadzie informacyjnym, cybernetycznym. Też planujemy jakieś kolejne wywiady, no ale też zachęcamy, żebyście też być może bardziej uczestniczyli w życiu naszego radia. Jeżeli chcielibyście, aby z kimś przeprowadzić wywiad, albo sami chcielibyście, że tak powiem, uczestniczyć w jednej z naszych audycji, jeżeli interesujecie się cybernetyką, macie jakieś ciekawe przemyślenia, to śmiało piszcie do nas. Nasz e-mail to redakcja@cybermyślnikradio.pl. I chętnie odpowiemy na pytania, no i też chętnie będziemy Was gościć w naszej audycji.
Tak, dziękujemy jeszcze raz za posłuchanie. Cieszę się, że mogliśmy złożyć kolejny donos na naszych tutaj mistrzów cybernetyki, bo my tylko informujemy, gdzie, co jest, a zachęcamy do zgłębiania wiedzy u fachowców. Dobrej nocy. Żegna się z Wami Maciej
i Artur. Dobrej nocy i zapraszamy na kolejne nasze audycje cybermyślnikradio.pl.
Także słuchajcie nas, czytajcie i komentujcie. Do następnego razu.
Cyber Radio.